Raport z Kijowa.
338 dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Z Kijowa wita się Paweł Bobułowicz. Audycję realizuje w Warszawie Daniel Chybowski. W wyniku zmasowanego ostrzału rakietowego 26 stycznia na Ukrainie zginęło 11 osób, a 11 zostało rannych. Rosjanie wystrzelili 55 pocisków, z czego 47 zostało zestrzelonych przez siły obrony powietrznej Ukrainy. Polska jest gotowa wysłać kolejne 60 czołgów PT-91 twardy dla Sił Zbrojnych Ukrainy, oprócz niemieckich Leopardów, poinformował o tym premier Mateusz Morawiecki na antenie kanadyjskiego kanału CTV News. Jeśli nie chcemy, aby Ukraina przegrała, musimy być bardzo otwarci i wytrwali w swoim poparciu, dodał premier. W ślad za innymi krajami Kanada ogłosiła zamiar dostarczenia Ukrainie czołgów Leopard. Jako pierwszy krok w nadchodzących tygodniach Kijów otrzyma 4 czołgi tego typu, powiedziała o tym kanadyjska minister obrony Anita Anand. Europa musi przygotować się na nową falę ukraińskich uchodźców, powiedział przybywający z wizytą na Ukrainie wysoki komisarz ONZ do spraw uchodźców Filip Pograndi. Od początku wojny ten kraj opuściło prawie 8 milionów ludzi. Deputowany Rady Najwyższej Ukrainy Mykoła Tyszczenko w Tajlandii organizował spotkanie z mieszkającymi tam Ukraińcami. Inicjatywa deputowanego miała miejsce po tym, jak prezydent Zełenski zabronił wszystkim urzędnikom opuszczania Ukrainy w sprawach państwowych. Tyszczenko rzekomo chciał przedyskutować kwestię poprawy interakcji z przedstawicielami społeczności ukraińskiej. Wiadomość o wyjeździe posła wywołała wśród Ukraińców falę oburzenia. Tyszczenko został wydalony z frakcji i partii Sługa Narodu. Według mediów Tyszczenko wyjechał na Tajlandię 30 grudnia. Przewodniczący Rady Najwyższej oświadczył, że nie podpisywał żadnego wyjazdu służbowego dla ukraińskiego deputowanego. Wiadomości przygotowała Daria Hordyjko i o Tyszczence też będziemy rozmawiali, ale porozmawiamy też o tych kwestiach związanych z możliwą kolejną falą migracji. Moim gościem w kijowskim, tym razem mobilnym studiu jest Margaryta Sytnik, ukraińska dziennikarka Polskiego Radia Gdańsk i też przedstawiciel Platformy Migracyjnej EWL. Dzień dobry, Margaryto.
Dzień dobry.
Poprzednio rozmawialiśmy trochę w innych warunkach razem z Wojtkiem Jankowskim i z Dmytrem Antoniukiem. Wtedy spotkaliśmy się w Jaremczy na forum, na spotkaniach polsko-ukraińskich.
Tak, to było fajne spotkanie. Też gadaliśmy o tym, o możliwej nowej potencjalnej fali uchodźców do Polski przed zimą. No a teraz rozmawiamy znów przed ewentualną rosyjską ofensywą, którą oczekujemy w marcu albo w lutym, nawet w końcu lutego.
Te czarne scenariusze, które omawialiśmy i których się obawialiśmy przed zimą, jednak się nie sprawdziły. Ukraińcy nie ruszyli lawinowo w stronę Polski. Zima nie wypłoszyła Ukraińców z domów, pomimo bardzo ciężkich warunków, bo przecież trzeba stwierdzić, że to nie są proste warunki. Pogoda sprzyja Ukraińcom, ale tak czy inaczej ciężko jest funkcjonować w państwie, w którym są braki w dostarczaniu prądu, w którym są problemy też z dostarczaniem ciepła. To jednak Ukraińców nie przeraziło. Czy ta nowa ofensywa może spowodować nową falę w migracji? Czy jest takie niebezpieczeństwo?
No tak, prawda, że nie było nowej fali uchodźców przed styczniem na przykład, ale według informacji rządowych i w Polsce i Ukrainie oczekiwaliśmy, że będzie 500 000 nowych uchodźców do Polski. Ale nie było aż tak zimno, po pierwsze. Po drugie, Ukraińcy już dostosowują się do sytuacji i to zachwyca mnie też bardzo. Na przykład wszystko tutaj działa, nawet jeżeli nie ma prądu. Kupiliśmy bardzo dużo agregatorów prądotwórczych i działa i salon urody, i sklep, i sklep, gdzie można kupić jedzenie dla kotków albo piesków. I jeżeli nawet masz online pracę, jak ja mam, to można też dostosować się do sytuacji, kiedy nie ma prądu. U mnie na przykład zaczęli wyłączać prąd 3 razy dziennie. Nie mogę powiedzieć, że to jest sytuacja komfortowa, ale można przyzwyczaić się. Mam internet, nawet jeżeli nie mam prądu, bo na przykład taki lifehack, że połączysz urządzenie, które rozdaje internet, router, z powerbankiem i on działa przez jakiś czas. I dlatego też mogę pracować 2 albo 3 godziny, nawet kiedy nie ma prądu. No i właśnie, czy będzie nowa fala uchodźców w marcu? W tym momencie trudno powiedzieć, bo jeżeli na przykład będzie nowa ofensywa ze strony Wołyniu, to część ludzi oczywiście pojadą do Polski i do innych państw Unii Europejskiej. Jeżeli będzie ofensywa ze strony południa albo na Donbas, to myślę, że tak dużo ludzi nie pojadą do państw Unii Europejskiej, bo naprawdę Ukraińcy już są przyzwyczajeni do sytuacji i jak pokazują uderzenia i ataki rakietowe masowe, że nie ma tak dużo uchodźców po tych atakach i ilość wyjazdów do Polski z Ukrainy i ilość wjazdów z Polski do Ukrainy jest mniej więcej podobna.
Margaryta, ty właściwie też jesteś osobą, która funkcjonuje w dwóch krajach, bo pracujesz w tym momencie dla polskich mediów, dla polskiej czy międzynarodowej inicjatywy. Mogłabyś w sumie być w Polsce zapewne, nie musiałabyś tutaj pracować, a jednak pracujesz w Kijowie, pracujesz w mieście, które też nie jest bezpieczne. Doświadczyliśmy tego też wczoraj, gdy spadały na Kijów rakiety. To nie tylko pewnie dla osób, które mają słabe nerwy, ale po prostu dla każdej osoby, która jest nieprzyzwyczajona do wojny. No to jest przecież ciężkie doświadczenie.
No tak, sytuacja nie jest komfortowa i bezpieczna. W ogóle nie ma bezpiecznego miejsca w Ukrainie teraz, bo w każdy moment może uderzyć rakieta i nie wiesz gdzie. Wczoraj na przykład obudziłam się przez to, że usłyszałam bardzo mocny dźwięk wybuchów. Tak chyba to było obok mojego okna. I szczerze mówiąc, po raz pierwszy poszłam do łazienki, chociaż trochę inaczej podchodziłam do swojego bezpieczeństwa wcześniej, ale tak przypomniałam skutki tych uderzeń i ataku na budynek w Dnipro i przypomniałam, że ludzie, którzy byli w łazienkach, to oni uratowali swoje życie. No właśnie tam spędziłam 3 godziny. Ale z drugiej strony słucham moje serce, a moje serce mówię, że muszę być tutaj, bo ja przed tym 7 lat mieszkałam w Polsce i w sierpniu wróciłam na Ukrainę i żadnych chwili nie... myślę, że to była dobra decyzja i nie zmienię tej decyzji, bo odczuwam, że muszę być tutaj i przeżywać takie doświadczenie razem ze swoimi krewnymi i z rodziną.
Na naszej wewnętrznej grupie Dmytro Antoniuk i Wojtek Jankowski, słysząc, że jesteś, pozdrawiają cię serdecznie i zapewne też sobie przypominają to nasze ostatnie spotkanie w Jaremczy i w trochę innej atmosferze, chociaż też przecież cały czas Ukraina była ogarnięta wojną. Mówisz o tej postawie, o tym powrocie Ukraińców, o tym, że sama też czujesz, że musisz tutaj być. Ma się takie wrażenie, że poziom patriotyzmu u Ukraińców niesamowicie wzrósł w czasie wojny. I ta manifestacja też w najbardziej niezwykłych okolicznościach. Oczywiście 2 dni opowiadamy o leopardach, które mają przyjechać na Ukrainę. Leopardomania zapanowała na Ukrainie. Nie tylko kobiety, ale mężczyźni też ubierają fragmenty odzieży czy jakichś elementów z tym motywem leoparda. Ty też dzisiaj masz leopardowe skarpetki.
No tak, założyłam specjalnie, chociaż czemu skarpetki? Bo to jest jedna rzecz, którą mam w szafie, który ma taki leopardowy wzór. Tak, mamy taką leopardomanię, bo to jest to jest poczucie humoru, co nas ratuje w czasie wojny, bo to wywołuje pozytywne emocje. Zauważyłam, że bardzo dużo moich znajomych, takich poważnych profesorów, dziennikarzy, też zakładają coś leopardowego. I to mnie bardzo zdziwiło, że takie ludzie mają coś leopardowego w swojej szafie. Chociaż ten kolor jest taki prowokacyjny i trochę kontrowersyjny, ale to naprawdę nas trochę cieszy w takim trudnym czasie, że możemy zrobić coś śmiesznego, pośmiać się i w ogóle podchodzić trochę inaczej do takiej trudnej sytuacji.
Chociaż to, o czym rozmawialiśmy, ten poprzedni temat też jest bezpośrednio związany, bo przecież skuteczna obrona Ukrainy to też właśnie szansa na to, żeby zablokować konieczność uciekania przed wojną, czyli zablokować też możliwość tej fali uchodźców. Jeżeli Ukraina będzie miała uzbrojenie, to jak pokazuje od samego początku wojna, szczególnie od 24 lutego potrafi korzystać z tego uzbrojenia. Wśród tej pomocy są oczywiście niemieckie Leopardy, ale pierwsza zgłosiła chęć przekazania Leopardów Polska. Polska teraz przekazuje czołgi twarde. Może ciężej sobie wymyśleć, jak to ma być w jaki sposób docenione za pomocą elementów odzieży, ale jednak ta pomoc Polski jest duża. Czy ona jest odczuwana na Ukrainie? Czy o tym się mówi?
Pomoc jest niesamowita, naprawdę. Tutaj w Ukrainie chyba było badanie o tym, jak Ukraińcy, powiem, lubią Polaków. I to się bardzo zmieniło, chociaż zawsze my uważali, że polski naród jest naszym bratnim narodem, a w takiej trudnej sytuacji wojny ten taki poziom zachwycenia jest bardzo wysoki. Nie wiem, na każdym spotkaniu ze znajomymi moi kolegi, znajomi mówią, że chcemy podziękować Polsce. Kiedy będziesz w Polsce, to powiedz swoim znajomym, dziękujemy. No i tak, bardzo lubimy Polaków i to widać. I zapraszamy, jak mówił nasz prezydent, że po zakończeniu tej wojny zapraszamy gościć Polaków tutaj, zrobimy wycieczki, zrobimy pierogi ukraińskie, wareniki, wszystko, co można pokazać w Ukrainie fajnego, to pokażemy.
Słuchacze Radia Wnet też się przygotowują do tej wyprawy zwycięstwa, wyprawy triumfu za naszą i waszą wolność. Mam nadzieję, że będziemy rzeczywiście razem mogli uczestniczyć. Wojtek Jankowski podpowiada, że husaria miała elementy leopardowe, więc gdzieś jakaś ciągłość historyczna być może tego wszystkiego jest. To niezwykłe, że nawet przy tak poważnych tematach rzeczywiście gdzieś znajduje się ten element humoru. A gdy mówisz o tych wyrazach poparcia, nawet w takich drobnych rzeczach. Nie jestem pewien, czy wczoraj Państwu o tym wspominałem, być może nie, bo to jeszcze chyba było czy to już było po pamię, gdy wyjeżdżałem z jednego z parkingów, takich parkingów płatnych w centrum Kijowa, który zapytał się mnie najpierw, czy jestem żołnierzem, gdy odpowiedziałem, że nie. Później zapytał się dziennikarz, tak, z Polski, tak, to proszę nie płacić za parking i nie przyjął żadnych pieniędzy, żadnej opłaty. Pomyliłem się, to o tych elementach leopardowych pisał Dmytro Antoniuk, a nie Wojtek Jankowski. Koledzy ze mną się kłócą na forum wewnętrznym, które ja obserwuję, Państwo tego nie widzicie, ale na bieżąco relacjonuję. Ale rozmowie na pewno z Lwowa przysłuchuje się Artur Żak. Dzień dobry, Arturze.
Dzień dobry, Pawle, kłaniam się nisko.
Arturze, jak u ciebie wygląda sytuacja dzisiaj, jak wygląda sytuacja i bezpieczeństwa, i ta sytuacja dostarczania mediów, prąd, elektryczność?
Jeżeli chodzi o pogodę, to jest około 3 stopni na minusie, ale ciśnienie poszło w górę, jest piękne niebieskie niebo. Wreszcie wyszło słoneczko po wielu, wielu dniach szarowo-stalowego nieba. Jeżeli chodzi o prąd, to prądu w sumie nie wiem, czy jest brak, bo patrzy się na stabilizator, jest około 100 V w gniazdku, co oczywiście nie pozwala na normalne funkcjonowanie i działanie, ale właśnie współczesne technologie pozwalają działać na łączu światłowodowym i akumulatorze, który jest właśnie podpięty pod ten cały sprzęt. Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, no to dzisiaj z tego, co widzę, co czytam, zarówno w oficjalnych komunikatach, jak i w doniesieniach w mediach, no to jest bezpiecznie. Na razie nie ma alarmu przeciwlotniczego, nie ma potencjalnego też ostrzału.
I oby tak było przez resztę dnia, no i w ogóle przez resztę czasu. Być może te pociski w końcu się Federacji Rosyjskiej wyczerpią. Ale wracając do kwestii prądu i do tego, o czym też mówiła Margherita przed chwilą w Kijowie, pani konsul generalna z Lwowa, Eliza Dzwonkiewicz, zamieściła na swoim profilu na Facebooku taki komunikat. Uwaga, obecnie w Lwowie bardziej niż agregaty potrzebne są akumulatory. W mieszkaniach nie można korzystać z agregatów i w pewnym sensie to, co Margherita mówiła, ta właśnie, te life haki, te pomysły na to, jak sobie dać radę z tymi problemami, też na to wskazują, czyli jak organizujecie Państwo pomoc, to być może teraz mniej generatorów, ale tych urządzeń, które mogą akumulować energię elektryczną i ją przetrzymywać przez jak najdłuższy czas. Nie tylko zwykłe powerbanki, ale są dostępne takie większe urządzenia, można znaleźć bez problemu opisy w internecie. To jest szansa, by taką dużą baterię czy ten akumulator naładować wtedy, gdy jest prąd, a później po prostu wystarczy to przynajmniej przez pewien czas do otrzymania podstawowych urządzeń, bo przecież w takim czasie, gdy wyłączany jest prąd, to chodzi o to przede wszystkim mieć łączność, żeby mieć światło. Wiadomo, że wtedy nie włącza się pralki czy innych urządzeń, które są bardzo energochłonne. Tak to wygląda. Od kilku dni też doświadczam tych elementów takiego życia pomiędzy przerwami w dostarczaniu prądu w Kijowie. I no, rzeczywiście ma się poczucie, że są bardziej, może nie to, że poważne, ale bardziej dramatyczne tematy, o których należy powiedzieć, ale rzeczywiście to życie codzienne wygląda w specyficzny sposób tutaj i to nie jest coś, co jest proste, ale Ukraińcy sobie z tym dają radę. Artur Żak też sobie świetnie daje radę we Lwowie, jak Państwo słyszycie, nadaje też dla nas korespondencję. Arturze, udaje Ci się, wiem, że czasami to wymaga od Ciebie zmiany miejsca, pobytu. Jakoś masz pechowo zlokalizowany swój blok, w którym najczęściej te przerwy prądu są takie dokuczliwe. Teraz się udało. Więc wykorzystajmy to i wykorzystajmy Twoją wiedzę muzyczną. Czego dzisiaj posłuchamy?
A posłuchamy dzisiaj nowego utworu młodego chłopaka, który pochodzi z Chocimia, chłopaka, który ma pseudonim Banar, a utwór, który zabrzmi, to jest taka mieszanka, to jest tak pop etno pop, tak bym to określił. Utwór się nazywa Hony Moskala, czyli Goń Moskala.
Raport z Kijowa i w Kijowie jest ze mną nasz gość, Margareta Sytnik, ukraińska dziennikarka Polskiego Radia Gdańsk, osoba, która teraz zdecydowała się jednak na pobyt na Ukrainie i stąd prowadzi swoją pracę. Margareta, gdy użyłem tego sformułowania lifehack i w kontekście dostarczania czy zabezpieczenia energii elektrycznej powiedziałaś o czymś, co jest jeszcze ważniejsze.
O głównym lifehacku powiedziałam właśnie. Głównym lifehackiem jest broń i dostarczanie broni. Jasne, że cieszymy się, że będziemy mieli za niedługo Leopardy i Abramsy i inne czołgi i broń, ale szczerze mówiąc potrzebujemy tego nawet nie na dzisiaj, a na wczoraj, bo jak widać uderzenie i ataki rakietowe zdarzają się bardzo często. I musimy walczyć właśnie nie ze skutkami wojny, a mam wrażenie, że prawie rok walczymy ze skutkami tej wojny, a z przyczyną, żeby Rosja znów nie uderzyła, nie było nowej ofensywy na takiej wysokiej, na pewnej skale i żeby nie było też nowej fali uchodźców. Dlatego broń i jeszcze raz broń. Niestety mówimy o tym wszędzie i mówi nasz prezydent i dziennikarze i kto tylko wyjeżdża na różne forum do Europy. Musimy wszędzie mówić o tym, że potrzebujemy broń i to jest właśnie głównym lifehackiem, jak możemy walczyć i zwyciężyć.
Margareta, to powiedzmy też szczerze, czy wystarczy ta broń, która jest po to, by zabezpieczać ukraińskie terytorium? Czy potrzebna jest broń, która umożliwi uderzenie w cele, które znajdują się na terenie Federacji Rosyjskiej? Czy można wygrać wojnę bez uderzenia na terytorium Federacji Rosyjskiej?
Myślę, że to jest pytanie do naszego Zalużnego i Reznikowa. Nie mogę odpowiadać niestety za nich. Naszym głównym celem jest deokupacja Криму, Донбасу і всіх територій, увольнення всіх територій. Ну і, власне, щоб Путін знов не мав на мислі, щоб можна було ударити на Україну за 2-3 роки.
I to jest prawda, bo po tej wojnie, nawet po ukraińskim zwycięstwie, przecież Rosja jakimś sąsiadem i w jakiejś formie pozostanie i będzie sobie trzeba wyobrazić, jak należy z nią ułożyć życie. Odsyłam Państwa do dzisiejszej rozmowy, którą Krzysztof Skowroński przeprowadził z działaczem opozycji rosyjskiej, Ponomariowym, seniorem. On też mówi o tym, co może się wydarzyć, jak Rosja może wyglądać, a my musimy się zastanowić, jak do tego wszystkiego się przygotować. A że sytuacja jest poważna, że sytuacja jest ciężka, że te ataki rakietowe cały czas trwają, to o tym świadczą informacje, które przygotował Artur Żak. Arturze, spróbowałeś podsumować liczbę tych ataków, też przeglądając kolejne miesiące. Opowiedz o tej sytuacji ataków rakietowych na Ukrainę.
Jeżeli mówimy o tych zmasowanych atakach, to tak, od października prześledziłem ilość tych pocisków, ale trzeba zaznaczyć, że ostrzały rakietowe zarówno rakietami balistycznymi, jak i tymi manewrującymi pociskami rakietowymi trwają od początku wojny, od początku tego pełnowymiarowego konfliktu. Sami to z Dmytrym doświadczyliście w Kijowie, doświadczały to liczne miejscowości na terenie Ukrainy. Ale jeżeli weźmiemy te zmasowane ataki na infrastrukturę cywilną, to zaczęły się one, uważa się, że zaczęły się one 10 października i wtedy 111 pocisków od 10 do 11 października przyleciało na Ukrainę i próbowało zniszczyć infrastrukturę krytyczną. 17 i 22 października była kolejna fala i to było już 49 pocisków. 31 października 50 pocisków. 17 listopada 120, 23 listopada 70 rakiet przyleciało na Ukrainę i wtedy, tylko wtedy udało się praktycznie na terenie całego państwa Rosjanom zorganizować tak zwany blackout, czyli zaciemnienie prądu przez dłuższy czas nie było w wielu regionach Ukrainy. Kolejny atak rakietowy to 5 grudnia 70 pocisków, 16 grudnia 76 pocisków, 29, 31 grudnia, czyli na Nowy Rok, na Sylwestra, 89 pocisków. 14 stycznia już tylko 38 rakiet, 26 stycznia 56 rakiet. Czyli tutaj rozbili na miesiące. Październik ubiegłego roku 210, listopad 190, grudzień 235, styczeń w sumie łącznie 90 i łącznie, jeżeli mówimy o tych zmasowanych atakach, nie licząc innych ataków, które codziennie praktycznie się odbywają na terenie Ukrainy, to 728 rakiet przeleciało na Ukrainę. Większą część tych rakiet strąciła obrona przeciwpowietrzna. Z każdym zmasowanym atakiem widzieliśmy, jak ukraińska obrona przeciwpowietrzna się szkoli i skuteczniej przeciwdziała. Oczywiście przy pomocy też nowoczesnych systemów obrony przeciwlotniczej, które na bieżąco są dostarczane. Oczywiście w za małej ilości to może stwierdzić każdy, to stwierdza mój kolega, który jest oficerem obrony przeciwlotniczej ukraińskiej armii. Nadal tego mamy za mało. Nadal mamy za mało wielowarstwowej obrony przeciwlotniczej na tych uznawanych przez ekspertów trzech poziomach. Niemniej jednak coraz skuteczniej działa ta przeciwobrona przeciwpowietrzna. Proszę sobie wyobrazić, ja sobie właśnie w najgorszych snach widzę, co by się stało właśnie z infrastrukturą krytyczną, z ukraińskimi miastami, wtedy, kiedy by większość tych rakiet dotarła do celu. Niemniej jednak, pomimo tego, że Rosji nie udaje się całkowicie zniszczyć obrony przeciwlotniczej ukraińskiej i infrastruktury krytycznej, to wiele tych rakiet trafia też w bloki mieszkalne, czy też w inne miejsca użyteczności publicznej, na przykład centra handlowe i niestety powoduje to liczne ofiary, bo Rosja używa całej menażerii pocisków od tych najbardziej współczesnych kinżałów, kalibrów. Także sięga bardzo często do zasobów jeszcze radzieckich, czyli cała plejada rakiet rodziny H tak zwanych. Między innymi H-22, czyli ta rakieta, która przeleciała w dni przed w blok mieszkalny. Rakieta, która służy do walki i przeciwdziałania całym zgrupowaniom lotniskowców z bardzo dużym błędem. Miejsca trafienia od 600 metrów do 6 kilometrów i zaznaczę to po raz kolejny, że samo odpalenie tej rakiety w kierunku gęsto zalodnionego miasta jest zbrodnią.
Straszne są te liczby, które podawałeś i rzeczywiście, gdy przekłada się to na bezpośrednią sytuację, na te miejsca, gdzie te rakiety spadały, albo tak jak powiedziałeś, mogłyby spaść, no przypomnijmy, że do tego dochodzą jeszcze drony, ta amunicja krążąca. Poprzedniej nocy 24 takie drony leciały na Ukrainę. Wszystkie zostały zestrzelone, przy czym 15 z nich zostało zestrzelonych przy ukraińskiej stolicy. No możemy sobie wyobrazić, wyobrazić, jakie spustoszenie zostałoby dokonane, gdyby te drony mogły dolecieć do miejsca przeznaczenia, do wyznaczonego przez Rosjan celu. Ta skuteczność ukraińskiej obrony przeciwlotniczej jest rzeczywiście potężna, ale też potężne środki, potężne pieniądze są wydawane przez Federację Rosyjską na te pociski. To są pieniądze, które oczywiście rodzi się od razu w głowie taka wizja. Rosja mogłaby przeznaczyć po prostu na dobro swoich obywateli, a jednak tak się nie dzieje. Zamienia je w śmiercionośne pociski, które jeszcze nie osiągają założonego celu. Straszne wiadomości, to gdzieś aż się odczuwa dreszcze. Siedzimy teraz z Margaritą Sytnik, patrzymy na Kijów. Wczoraj obserwowaliśmy Kijów z tego miejsca z Anatolijem Kurnusowym. Zaraz po ataku rakietowym, w kierunku, w którym patrzymy, właśnie jest jedno z miejsc, gdzie wczoraj rakieta rosyjska spadła. Gdy spadała, to po prostu było to czuć też, chociaż to kilka kilometrów stąd, to było to też czuć w tym pomieszczeniu. Zadrżały ściany, zadrżały szyby, chociaż no tak jak powiedziałem, dzieliło nas kilka kilometrów od tego miejsca, ale oczywiście pojawia się gdzieś w głowie takie wtedy wrażenie, a co by było, jakbym był w innym miejscu. A kto akurat jest w tym miejscu? Nie zdążymy chyba, Arturze, już dzisiaj podzielić się tymi opowieściami politycznymi dotyczącymi Ukrainy i skandalami, czy przedłużeniem skandali wewnątrzpolitycznych. Ten temat może zachowamy na jutro i opowiemy o deputowanym Tyszczęce opowiemy jutro.
Obowiązkowo opowiemy. Ja tylko jeszcze chciałbym na koniec zaznaczyć, że oprócz tych zmasowanych ataków, to co mówiłem wcześniej, Rosja cały czas ostrzeliwuje wschód Ukrainy i południe Ukrainy rakietami S-300, tych rakiet, które z założenia są rakietami przeciwlotniczymi. Ukraina ma, czy przepraszam, Rosja ma co najmniej setki, jak nie tysiące. Też używa wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych, więc ta śmiercionośna plejada rosyjskich ataków cały czas trwa, pomimo używania też tych współczesnych rakiet.
Teraz nad Ukrainą, nad większą częścią Ukrainy, bo na wschodzie tak to nie wygląda, ale nad większą częścią Ukrainy jest to mierne niebo, spokojne, pokojowe niebo i oby tak było przez cały dzień. W Lwowie też dziękuję, Arturze, za te informacje. Dziękuję też Margarycie Sytnik, z którą zostaniemy jeszcze na kawie tutaj w Kijowie.
Dziękuję również za zaproszenie.
I zapraszam Państwa na stronę zrzutka.pl/wnet. Tam możecie dokonać wsparcia finansowego naszego radia i naszej działania, też działania naszej wschodniej redakcji. Zapraszam jutro do programu wschodniego o godzinie 10:00. Z Kijowa żegna się Paweł Bobołowicz. Do usłyszenia.